Dzisiaj studio Taipei z południa wyspy, z Kaohsiungu, ponad 20 stopni, ponieważ mamy ponad tydzień wolnego w ramach księżycowego nowego roku. Pozdrawiam serdecznie, Ryszard Zalski. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o ćwiczeniach i operacjach wojskowych w regionie. Dzisiaj o ofensywie dyplomatycznej, spotkania i apele o zaangażowanie gospodarcze. Cofnijmy się do 2017 roku, kiedy przewodniczący Xi odwiedził Davos. Dzień przed inauguracją Trumpa miał swoje przemówienie. Prezydent-elect DJ Trump szykował wówczas kraj do ograniczenia zaangażowania zagranicznego. Wówczas to chińskie władze liczyły na wypełnienie tej luki po Stanach Zjednoczonych. Trump atakował globalizację, umowy i zaangażowanie za granicami kraju, a Xi wydawał się światowcem, zwolennikiem wolnego handlu i globalistą. Przewodniczącemu towarzyszyła wówczas w Davos liczna delegacja wysokich rangą oficjeli. Niestety media głównego nurtu podchwyciły tę retorykę i przedstawiły Xi jako kogoś bardziej nowoczesnego i światowego niż Trump. Rok 2021. Xi przemawiał wówczas w Davos ponownie, tyle że z telebimu. I mówił o pokoju, współpracy, poszanowaniu, nieingerowaniu w politykę wewnętrzną innych krajów, przewodnictwie Chin WTO. Słowo multilateralizm powtórzył 11 razy. I teraz jesteśmy w roku 2022. Całkowicie odmienna sytuacja gospodarcza i polityczna. Ostatni kwartał zeszłego roku. Niektóre chińskie miasta i prowincje wysyłały do Europy duże delegacje zapraszające do inwestowania. I tak na przykład władze miasta Nanjing wysłały delegacje do Niemiec i do Francji. Także prowincja Zhejiang planuje w tym roku obecnym znaczne delegacje za granicę celem namówienia do inwestycji w Chinach. Listopad zeszłego roku. John Lee, szef władz Hongkongu, tak zwany Chief Executive, namawiał podczas konferencji ponad 200 uczestników z ponad 20 krajów, zachęcał do inwestowania w Chinach, opowiadał, jak to Chiny są back to business. I tutaj cytat z jednego z artykułów. Jeden z menedżerów mówił tak. Oczywiście jesteśmy wszyscy bardzo prochińscy. Jednak musimy poczekać na wynik obecnej zmiany polityki zero COVID. Zobaczymy, jak się Chiny otworzą i co z tego wyniknie. Teraz cytat znowu z Johna Lee, który przekonywał obecnych, iż gospodarka Hongkongu w znacznej mierze zależy od usług finansowych. W 2020 roku sektor ten przyniósł ponad 76 miliardów zysku, około 23% PKB Hongkongu. A jednak mimo wszystko było to tak ważne spotkanie. Chińscy oficjele nie pojawili się na tym spotkaniu osobiście, a jedynie przemawiali z telebimów. W dalszym ciągu, listopad zeszłego roku, przewodniczący Xi Jinping zaproponował podczas spotkania na Bali z Joe Bidenem znacznie milszy ton, wykazał się znacznie uprzejmiejszy i bardziej skłonny do współpracy. A także chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zasygnalizowało przyjemniejsze podejście do zagranicy, usuwając w cień i praktycznie na biurokratyczną emeryturę znanego tak zwanego wilczego wojownika, rzecznika MSZ-u Zhao Lijiana, którego oddelegowana do czegoś, co można przetłumaczyć jako Departament Granic i Oceanu. Kolejny krok. Były premier oraz odchodzący już na wylocie Li Keqiang. Dzień po zakończeniu polityki zero COVID i zaraz po spotkaniu z przewodniczącymi Banku Światowego, a także Międzynarodowego Funduszu Walutowego, powiedział reporterom, że Chiny są otwarte na biznes i zaprasza do inwestycji w swoim kraju, który się otwiera na świat. Grudzień zeszłego roku. Były ambasador chiński w Stanach Zjednoczonych, Qin Gang, który obecnie jest ministrem spraw zagranicznych, opublikował w National Interest artykuł pod tytułem Jak Chiny widzą świat? I mówił w nim, że Chiny przyczyniają się do pokoju i silniejszego świata. Mówił także, że liczy na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, bo jest to pozytywne dla obu stron. Ten rok, obecny 2023, w styczniu, czyli niedawno, w zeszłym tygodniu, wicepremier Chin Liu He pojawił się na prywatnym przyjęciu w Davos z wysokimi rangą menedżerami i przedstawił im swoją wizję otwierających się na świat Chin. Mówił, że chińska gospodarka powróciła i zapraszał do inwestycji w tym kraju. I tutaj cytat z Liu, który powiedział, że Chiny są bardzo otwarte na zagraniczne inwestycje i liczą, że one przyczynią się do rozwoju tego kraju w 2023 roku. Szefowie słuchający go, szefowie zagranicznych funduszy i firm stwierdzili, że jest to dobra wiadomość, szczególnie po ostatnim roku, kiedy obserwowali odwrócenie polityki zero COVID, załamanie sektora nieruchomości i represje regulacyjne na sektor technologii w Chinach. Część z nich komentowała w ten sposób, że mieli wrażenie, że jest powtórka z roku 2017, właśnie kiedy Xi Jinping był w Davos i namawiał świat do otwarcia i współpracy i bronił globalizacji. Jedna z osób obecnych właśnie na spotkaniu mówiła, że wydaje się, mamy wrażenie, że oni wszystko odwracają, co zrobili przez ostatnie 3 lata i że teraz będą mili dla biznesu, bo zdają sobie sprawę, że bez prywatnego kapitału nie są w stanie tego kraju podnieść z obecnej sytuacji. Nie dyskutowano na temat wojny rosyjskiej. Ten temat nie był poruszany. Już dzień później spotkał się w Zurychu Liu także z sekretarzem skarbu USA Janet Yellen. Było to pierwsze spotkanie wysokich rangą urzędników do spraw gospodarczych Stanów Zjednoczonych i Chin. Następnie władze chińskie w geście otwarcia i udowodnienia, jakie są w tej chwili otwarte na świat, zezwoliły firmie JP Morgan na przejęcie całkowitej własności swojego funduszu inwestycyjnego, który JP Morgan prowadzi w Chinach, a także zezwolili Standard Chartered na otworzenie jednostki zajmującej się papierami wartościowymi w Chinach. W tej chwili kilka słów komentarza, jak to wygląda ta propaganda versus rzeczywistość. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do informacji o agresywnej retoryce chińskich władz odnośnie wyższości chińskiego przeciwdziałania wirusowi z Wuhan, o potężnej gospodarce i niedługim prześcignięciu Stanów Zjednoczonych, także do wilczej dyplomacji i żądań wobec rządów USA, Australii i Wielkiej Brytanii, co mają zrobić, by naprawić stosunki z HRL. Miniony rok wszystko to zweryfikował. W ostatnich latach wicepremier Liu tak naprawdę, kiedy był u władzy i miał wpływ na to, co się dzieje w Chinach, nie poluzował tej gospodarki, nie przyczynił się do otwarcia rynków. To, o czym mówi właśnie teraz w Davos. Miał wcześniej okazję, a tego nie zrobił. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen tego samego dnia w Davos, co wicepremier Liu, przemawiała i powiedziała, co następuje, że Chiny w znaczny sposób subsydiują swój przemysł i ograniczają dostęp unijnym firmom do swojego rynku. Musimy się skupić nie na de-risking zamiast na decoupling, co oznacza, że musimy sobie poradzić z nieuczciwymi praktykami, które mają miejsce w Chinach. Nadal władze chińskie popierają Rosję, także tu też się nic nie zmieniło. Oddajmy jednak na samo zakończenie kilka słów chińskim danym. Otóż instytucja, która się nazywa Central Economic Work Conference, czyli jest to spotkanie 15-16 grudnia zeszłego roku, jest to chińska instytucja, wydała raport, w którym stwierdzili, że w latach 2018-2021 w Chinach konsumpcja jako część PKB zatrzymała się mniej więcej na 55%, czyli znacznie niżej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie wynosi około 80%. Inny chiński znany think tank nazywa się China Finance 40 Forum. Wydał w zeszłym roku tak zwany Jingshan Report, w którym stwierdza, że górne 10% chińskiego społeczeństwa to prawie 70% zamożności kraju, podczas gdy najniższe 50% społeczeństwa to jedynie ponad 6% całkowitego bogactwa kraju. A w tym wszystkim nie są wliczane pensje ani majątek rolników czy też osób żyjących poza miastami na wsi. Także wynika z tego, że szykuje się dla Chin ciężki i skomplikowany rok. Dziękuję bardzo i pozdrawiam z Gaosiągu.